Ale w rzeczywistości tak nie jest. Nie przejawia się tu brak wstrętu ani rozkosz na widok ropy, lecz przezwyciężenie wstrętu dzięki głębszemu poczuciu życia i siły. Jest to zupełnie inna, znacznie głębsza postawa wewnętrzna niż na przykład postawa przyjęta niedawno w sztuce i poezji przez nowoczesny realizm, który ujawniał nędzę społeczną, portretował zwyczajnych ludzi, grzebał się w zjawiskach chorobliwych. Wszystko to są przejawy resentymentu. Ci ludzie widzieli w każdej żywej istocie coś z pluskwy, podczas gdy święty Franciszek w pluskwie dostrzegał życie, święte życie. W przeciwieństwie do tego postawa i idea miłości antycznej oparta była na lęku przed życiem. To, co bardziej szlachetne, lęka się tu przyjść do mniej szlachetnego, bo boi się, że będzie w nim stale uczestniczyło i zostanie przez nie ściągnięte w dół. Mędrcowi starożytnemu brak pewności siebie i własnej wartości, jaka cechuje geniusza i bohatera miłości chrześcijańskiej. Ale jeszcze jedna rzecz charakteryzuje omawiany rodzaj miłości. Miłość w sensie Jezusowym pomaga i pomaga skutecznie. Ale nie polega ona na chęci, pomocy, ani nawet na życzliwości. Jest ona niejako pogrążona w wartości pozytywnej, a życzliwość i pomoc są tylko jej następstwem. Złudna miłość człowieka powodowanego resentymentem nie pomaga, bo przecież perwersyjne poczucie wartości przemianowało kłamliwe zło, to jest chorobę, ubóstwo i tak dalej, na dobro. A zgodnie z takim poczuciem Bóg spogląda na maluczkich ze szczególnym upodobaniem. Gdyby więc maluczcy stali się wielcy, gdyby chorzy wyzdrowieli i tak dalej, oddalałoby ich to wręcz od zbawienia. Ale miłość w sensie autentycznie chrześcijańskim nie nabiera dopiero wartości dzięki wsparciu, dzięki korzyściom, jakie przynosi płynący z niej pomocny czyn. Mała miłość lub zupełny jej brak może przynieść wielką korzyść, a wielka miłość małą. Wdowi grosz nie dlatego więcej znaczy przed Bogiem, że jest to grosz tylko, ani dlatego, że ofiarodawcą jest uboga wdowa, lecz dlatego, że jej czyn świadczy o większej miłości. Zawsze więc wartość wzrasta najpierw po stronie miłującego, a nie u osoby doznającej pomocy. Miłość nie jest tu duchową instytucją charytatywną i nie ma przeciwieństwa między nią a własnym szczęściem. Osoba odnajduje siebie w akcie samozatracenia. Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać. Miłość nie jest jeszcze jedną z niezliczonych sił, dzięki którym rośnie pomyślność jednostki i społeczeństwa. I nie dlatego ma ona wartość i wyróżnia swe przedmioty. To ona sama posiada wartość autonomiczną, wypełniając jakąś osobę i sprawiając, że bytowanie i życie, którego ozdobą i oznaką są same jej drgnienia, wznosi się wyżej, staje się trwalsze, bogatsze. Nie o to więc tu chodzi, by ludziom było najlepiej, lecz o to, by między nimi było jak najwięcej miłości. Pomoc jest bezpośrednim i adekwatnym wyrazem miłości, a nie jej celem i sensem. Ten sens w niej tylko tkwi. Polega na rozjaśnieniu duszy oraz na szlachetności, jaka cechuje miłującą duszę w akcie miłości. Autentycznemu pojęciu miłości chrześcijańskiej nic więc nie jest tak obce jak wszelki socjalizm, wszelkie społeczne nastawienie, altruizm i tym podobne drugorzędne zjawiska współczesne. Nakaz, aby bogaty młodzieniec wyzbył się swoich bogactw i rozdał je ubogim, ma miejsce doprawdy nie po to, aby ubodzy coś dostali i nie dlatego, by istniała nadzieja, że uzyska się przez to podział własności lepszy z punktu widzenia powszechnej pomyślności, ale również nie dlatego, by ubóstwo było samo przez się lepsze od bogactwa, lecz dlatego, że ów akt rozdania bogactw oraz wolność ducha i pełnia miłości, jakie się w tym akcie manifestują, uszlachetniają bogatego młodzieńca i czynią go jeszcze bogatszym niż jest. Ten moment odnajdujemy też w metafizyczno-religijnej koncepcji stosunku człowieka do Boga. Zamiast dawnego stosunku umowy między Bogiem i człowiekiem, źródła wszelkiej zgodności z prawem pojawia się stosunek miłości wyrażony w nazwie dzieci Bożych. A i podstawą miłości do Boga nie mają być jedynie Jego dzieła. Nie powinna ona wynikać z wdzięczności za wszystko, co nam w każdej chwili daje, za to, że nas zachowuje przy życiu i ma w swojej pieczy. Każde doświadczenie Bożego działania i każdy widok Bożych dzieł powinien tylko kierować nasz wzrok na powrót w górę i koncentrować go na miłości wieczystej i na nieskończonej pełni wartości, jaka ujawnia się jedynie w owych dziełach. Tylko dlatego, że są to dzieła Tego, który miłuje, należy się podziw i miłość także dziełom samym. Najlepsi chrześcijanie średniowieczni mieli jeszcze tak ścisłe przedstawienia na ten temat, że Hugo od świętego Wiktora w pracy Okup duszy, De Ara Animae, nazywa taką miłość, która wymaga dopiero boskich dobrodziejstw i dzieł, miłością ladacznicy. Ale już słowa Salomona, jeśli tylko mam Ciebie, nie pytam o niebo ani o ziemię, zawierają wyraźną antytezę idei umowy, w której tkwi przecież zalążek owej miłości przez wdzięczność, cechujący przeciętną religijność. Boga należy kochać nie jako Pana nieba i ziemi, lecz niebo i ziemię, bo są Boże, bo prześwituje w nich miłość wieczna i one są jej namacalnym wyrazem, a nie jej celem idealnym. Dotyczy to zaś również samej idei Boga. W starożytności przedstawiano sobie miłość jako ograniczoną siłę we wszechświecie i dlatego domagano się, by obchodzić się z nią oszczędnie i obdarzać miłością człowieka tylko wedle jego immanentnej wartości. Gdy potem wykoncypowano ideę, że miłość bierze początek w samym Bogu, w nieskończonym, że On sam jest nieskończoną miłością i miłosierdziem, pojawia się automatycznie żądanie, by kochać dobrych i złych, sprawiedliwych i grzeszników, przyjaciół i wrogów, i że właśnie w miłości do drugich objawia się miłość najprawdziwsza, nadprzyrodzona. Natomiast starożytny postulat, by kochać dobrych i sprawiedliwych, a nienawidzić złych i niesprawiedliwych, zasługuje na pejoratywne miano faryzeizmu. Co więcej, w dalszych konsekwencjach metafizycznych Bóg jest już nie tylko Stwórcą. Zamiast być po prostu ideałem, bytem doskonałym, do którego zmierza świat, lecz jest Stwórcą przez miłość, a Jego Twórca, świat, jest tylko skrzepem miłości, która tryskając w nieskończoność chwilowo zastygła. Z chwilą, gdy istotę, która o sobie tylko myśli i samą siebie kontempluje, noesis noesos, obojętną na losy świata i za świat też nieodpowiedzialną, owego egoistycznego logika, produkt absolutyzacji przez metafizykę grecką ideału życiowego, mędrca, zastąpił Bóg osobowy, który z miłości, z nieprzebranego nadmiaru miłości stworzył świat. Nie po to, by pomóc czemuś, co już istnieje, bo nic nie było przed nim, lecz tylko po to, by ten nadmiar miłości przejawić. Z tą chwilą nowa orientacja życia duchowego znalazła także swój wyraz w pojęciach teologicznych. Nie ma w tym ani śladu resentymentu. Jedynie błogie skłanianie się, którego możność płynie z nadmiaru sił i z wyższości. Ale istnieje też zupełnie inny rodzaj skłaniania się ku temu, co małe, niskie, złe, nawet jeśli zewnętrznie jest on całkiem podobny do opisanego przed chwilą. Miłość nie wyrasta tu z nadmiernej mocy własnego życia, z bezpieczeństwa i niezłomności. Jest to tylko ładna nazwa, za którą kryje się ucieczka przed sobą, nieustanna odraza od siebie samego, powodująca dopiero wtórnie zwrócenie się ku innemu człowiekowi oraz niezdolność do pozostawania w domu, u siebie. Zasadnicza to różnica, czy zwrócenie się w stronę dostrzeżonej wartości pozytywnej pociąga za sobą zawarte w każdej miłości bliźniego odwrócenie się od własnego ja. Czy też intencją pierwotną jest odwrócenie się od siebie, po czym człowiek dopiero szuka rozpaczliwie czegoś na zewnątrz, aby pod pozorem miłości bliźniego nienawidzić podmiotu tej miłości. Taka miłość oparta jest na nienawiści do siebie, do własnej nędzy i własnej słabości. Dusza stale jest tu gotowa do drogi w daleki, szeroki świat. Lęk na widok własny, na widok niewielkiej wartości własnej, pcha duszę do poświęceń na rzecz kogoś innego, bo jest w ogóle inny. Nie ze względu na czyjeś wartości pozytywne, lecz tylko dlatego, że jest to ktoś inny, jakiś nie ja. Współczesny żargon filozoficzny nazwał to bardzo charakterystycznie – altruizm. Jedna z wielu współczesnych namiastek miłości. Tutaj nie dostrzega się najpierw jakiejś wartości pozytywnej i miłość nie rozwija się dopiero na tym podłożu. Wartość pozytywna zaś nie objawia się w samej miłości, lecz człowiek odwraca się najpierw od siebie samego, roztapia w sprawach cudzych. Któż nie spotkał się z ludźmi tego typu, którzy pojawiają się tak często wśród socjalistów, sufrażystek, a w ogóle wśród ludzi stale społecznie nastawionych, których aktywność społeczna kryje wyczuwalną tak wyraźnie niezdolność do skupienia uwagi na sobie, na własnych problemach życiowych, własnych zadaniach. Odwrócenie wzroku od siebie uchodzi tu za miłość. Jasne przecież jak słońce, że altruizm, proste wewnętrzne skierowanie się w stronę innych ludzi i ich życia, nie ma nic wspólnego z miłością. Na przykład człowiek złośliwy, zazdrosny, zapomina o własnych interesach, przestaje dbać o siebie w obliczu cudzych przeżyć. Szkody, jaką komuś wyrządził i cierpienia, jakie o tamten przy tym doznaje. I na odwrót. Istnieje autentyczne samolubstwo, nie mające nic wspólnego z egoizmem. Samolubstwo, dla którego istotne jest to właśnie, że nie zostaje uchwycona i dana pełna wartość izolowanego ja, lecz jedynie człowiek ze względu na innego człowieka. Człowiek jako członek społeczeństwa, który dąży do tego, by mieć i uzyskać więcej niż inni. Odniesienie do mnie i do innego człowieka nie ma żadnego znaczenia, jeśli idzie o specyfikę miłości i nienawiści. Są to akty same w sobie odmienne i zupełnie niezależne od tego, czy kierują się w moją stronę, czy do kogoś innego. Podobnie więc jak to dążenie altruistyczne jest tylko formą nienawiści. Nienawiści do siebie i tylko dzięki złudzeniom świadomości może udawać przeciwieństwo nienawiści, czyli miłość. Tak też zakorzeniona w resentymencie postawa etyczna miłości do maluczkich, ubogich, słabych, uciśnionych jest tylko zamaskowaną nienawiścią, stłumioną zazdrością, zawiścią itd. w stosunku do zjawisk przeciwstawnych, bogactwa, siły, mocy życiowej, pełni szczęścia i życia. Można przecież wyrazić bez trudu wszelką nienawiść, której człowiek nie śmie okazać, pod pozorem jakiejś formy miłości, miłości do czegoś, co ma wręcz przeciwstawne cechy niż przedmiot znienawidzony. Nie wymienia się przy tym ukrytego członu relacji, która jest przedmiotem nienawiści. Ilekroć rozlega się namaszczony głos pozornej cnoty, głos kapłanów szczególnego, a mianowicie społecznego pokroju, iż miłość do maluczkich, miłość do ubogich duchem jest pierwszym nakazem, gdyż Bóg spogląda na nich ze szczególnym upodobaniem. Tam często pod pozorami miłości chrześcijańskiej kryje się tylko nienawiść. Czujemy tu wyraźnie, jak wielką, choć ukrytą satysfakcją napawa widok tych właśnie zjawisk małości i ubóstwa duchowego i czujemy, że nie chodzi tu, jak przy szczerej intencji miłości, o pozytywne wartości wyższe, które mogą się kryć za nimi, lecz że właśnie te zjawiska stają się przedmiotem intencjonalnym miłości. Naturalnie nie chodzi też o pomocny czyn, bo maluczcy staliby się wówczas mniej mili Bogu, zatem czyn ów w ten sposób wartościowany byłby wyrazem nienawiści, lecz chodzi tylko o przyglądanie się tym zjawiskom. A kiedy potem tym samym tonem odsyła się ludzi po nagrodę za strapienie do nieba, a niebo to okazuje się po prostu odwróconym porządkiem ziemskim, pierwsi będą ostatnimi, wówczas czuje się wyraźnie, jak człowiek pełen resentymentu Bogu samemu zaleca zemstę, której nie potrafi wywrzeć na możnych, aby przynajmniej za pomocą zaświatowego mechanizmu nagród i kar zaspokoić fantazji potrzebę zemsty, której tu dokonać nie ma siły. U człowieka powodowanego resentymentem jądrem idei Boga jest wciąż jeszcze mściwy Jehowa. Tyle tylko, że teraz mściwość Jehowy ukryta jest pod pozorami miłości do maluczkich. Królestwo Boże też nie pozostaje tu już z królestwem widzialnym w przeżytym związku organicznym. W tym wypadku prawa rządzące wartością i odpłatą, które obowiązują już w państwie widzialnym, znajdowałyby jedynie najczystszy i najbardziej doskonały wyraz w Królestwie Bożym. Lecz przekształca się teraz w zaświaty, postawione mechanicznie obok świata doczesnego, przeciwieństwo nieznane w czasach największej żywotności chrześcijaństwa, i jest tylko powierzchnią bytu, na której cienie ludzi i zdarzeń napotkanych w doświadczeniu tańczą pod batutą resentymentu swój taniec sprzeczny po prostu z regułami rytmu ziemskiego. Całe szczególne zainteresowanie, jakie Jezus okazuje ubogim, chorym, strudzonym i uginającym się pod ciężarami celnikom, a nawet owa tajemnicza, osobliwa skłonność do grzeszników, przypomnijmy sobie jawno grzesznicę, namaszczenie Jezusa przez grzesznicę, przypowieść o synu marnotrawnym, leciutka ironia, ilekroć mówi o dobrych i sprawiedliwych, bynajmniej nie wyjaśniona słowami: niezdrowym potrzeba lekarza, ale k tym, którzy się źle mają, lub nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników do nawrócenia. Zważywszy, że nie pozwala on stosować słowa dobry nawet wobec siebie: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Łukasz 18:19. Wszystko to nie wystarcza, abym uwierzył, że ma tu miejsce resentyment. Właściwy sens tych wypowiedzi polega, wydaje mi się, nie na uznaniu pozytywnej zależności zbawienia od tych negatywnych właściwości, co byłoby zgodne z resentymentem, lecz jest tylko paradoksalną formą, w jakiej wyraża się uznanie niezależności najwyższych i ostatecznych wartości osobowych od przeciwieństw ubogi bogaty, zdrowy chory itd. W sytuacji, gdy na świecie zapanowała skłonność do uznawania również hierarchii stanowej, majątkowej, hierarchii sił witalnych i władzy za odbicie ostatecznych wartości etycznych i osobowych, można było odsłonić zupełnie nową, wyższą sferę bytu i życia. Sferę Królestwa Bożego, którego ład niezależny jest od tamtej ziemskiej i witalnej hierarchii wartości, wyłącznie przez podkreślenie z naciskiem, że wartości pozytywne tamtego ładu niczym są dla ładu wyższego. Tylko takie miejsca, najczęściej u Łukasza, gdzie Królestwo Boże wygląda z pozoru jak zwykłe odwrócenie porządku doczesnego, wykraczają być może poza naszą interpretację. Tak na przykład kazanie na górze, Łukasz 6:20-24-26. Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą, gdyż lżyć będą i w pogardę podadzą imię wasze jako niecne z powodu Syna Człowieczego. Oraz: natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem fałszywym prorokom czynili ojcowie ich. Dalej kategoryczne twierdzenie Łukasz 18:24, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Złagodzone zresztą znacznie przez słowa poprzednie: jakże trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I następne, że Bóg może dopuścić bogatych do Królestwa Bożego. Wydaje mi się, że tutaj forma, w jakiej autor przedstawia sprawę, rzeczywiście nie jest wolna od resentymentu. Ale sądzę, że fakt ten dotyczy tylko Łukasza, a u niego także idzie tylko osobiście zabarwiony sposób przedstawiania idei, które korzeniami nie tkwią bynajmniej w resentymencie. Również nakazy: miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci kto płaszcz, nie broń mu i sukni. Łukasz 6:27-29. Ani nie domagają się bierności, którą usprawiedliwić mogłoby tylko uczucie braku sił do zemsty, jak całkiem błędnie są dziennicze. Ani nie dążą do zawstydzenia przeciwnika, co by zaspokoiło tajemną żądzę zemsty. Ani nie są wyrazem utajonej samoudręki, którą zaspokaja postępowanie paradoksalne. Nakazy te domagają się jedynie szczególnie aktywnego przeciwstawiania się popędom naturalnym, zachęcającym do działań odwrotnych, a postulat ten wynika z samego ducha ewangelicznego indywidualizmu, odrzucającego jakiekolwiek uzależnienie własnego sposobu postępowania i własnego zachowania od zachowań cudzych, nie dopuszczającego zaś, aby reagując na cudze działanie, człowiek pozwalał narzucać sobie własne działania i staczał się przez to na niższy, cudzy poziom. Działanie powinno wiązać się organicznie z osobą, tak jak owoc wyrasta z drzewa. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Przecież z obfitości serca usta mówią. Mateusz 12:35 i 34. Nie żąda się więc reakcji, która w stosunku do reakcji naturalnej byłaby perwersyjna. W sensie, ponieważ on cię uderzył w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Lecz odrzuca się tylko wszelkie działanie oparte w ogóle na reakcji i wszelkie odwoływanie się do pospolitych, przeciętnych mierników wartości i do działań tego rodzaju. Mówiłem o tajemniczej skłonności Jezusa do grzeszników, która stoi w tak ścisłym związku z jego stałą agresywnością wobec faryzeuszów i uczonych w piśmie, a w ogóle wobec wszelkich zachowań z mieszczańskiego punktu widzenia poprawnych. Czy nie ma tu odrobiny resentymentu? Z pewnością tkwi w tym jakaś świadomość, że ogromna radykalna przemiana w życiu i wrażliwości, jakiej Jezus domaga się od człowieka, zwana w terminologii chrześcijańskiej odrodzeniem, łatwiej się dokonuje u grzesznika niż u sprawiedliwego, który dzień po dniu i krok za krokiem stara się przybliżyć do ideału zakonu. Grzesznik odznacza się niezwykle potężną dynamiką w życiu, a zarazem ogromnymi możliwościami. Na dodatek Jezus jest głęboko sceptyczny wobec wszystkich ludzi, którzy tylko z powodu braku silnych bodźców, z powodu ubóstwa własnego życia, udają takie zachowanie, jakie cechuje szczęśliwego, naprawdę dobrego człowieka. Ale wszystko to nie tłumaczy jeszcze owej tajemniczej skłonności. Tkwi tutaj coś, co ledwie można wyrazić, co daje się tylko odczuć, mianowicie często właśnie natury najszlachetniejsze, w społeczności ludzi dobrych. A mowa o dobrych naprawdę, a nie o faryzeuszach, nachodzi gwałtowne pragnienie, potężny impuls serca, by udać się między grzeszników, cierpieć z nimi, walczyć z nimi, przeżywać razem ciężkie, posępne życie tamtych. Tu naprawdę nie chodzi o pokusy, jakimi wabią przyjemności związane z grzechem, ani o demoniczną miłość do słodyczy grzechu, ani o urok zakazanego owocu, ani o pokusę nowych przeżyć. Jest to raczej gwałtowny wybuch miłości i litości, która obejmuje całą ludzkość w jej solidarności, ludzkość będącą jako jeden mąż, ba, wszechświat cały, miłości, która napawa przerażeniem, że tylko część ludzkości miałaby być dobra, a reszta zła i potępiona. Miłość i głęboka świadomość solidarności z całą ludzkością rodzą w takich chwilach okropny strach na myśl, że mielibyśmy być tak samotnie dobrzy wśród dobrych tylko, a to wyzwala coś w rodzaju wstrętu do tych dobrych ludzi, którzy mogą znieść tę samotność oraz nakaz wewnętrzny precz od nich. W kategoriach beznamiętnych oznacza to też, że tylko na skutek nowej idei chrześcijańskiej sam akt miłości jest taki jak okrynica miłości, Luther. Niezależnie od swego przedmiotu i jego wartości, jest summum bonum. W ocenie antycznej miłość do złego sama jest złem. Teraz zaś wartość aktu miłości występuje tylko wyraźniej i jaśniej, jeśli jej przedmiotem jest grzesznik. Dochodzi do tego inna jeszcze sprawa. Grzesznik notoryczny zawsze w głębi duszy przyznaje się do zła. Myślę tu nie tylko o przyznaniu się werbalnym przed jakimś forum, lecz także o przyznaniu się przed sobą samym i o przyznaniu się czynem, którym kończy się grzeszna wola. Niech sobie będzie złe i grzeszne to, do czego on się przyznaje. Ale że się przyznaje do grzechu, skoro już ma grzech na sumieniu, samo to nie jest złe, lecz dobre. Oczyszcza przez to swe sumienie i powstrzymuje postępy trucizny, która, jeśli inny człowiek tłumi w sobie złe impulsy, przenika do coraz głębszych pokładów jego osobowości, coraz mniej przy tym widoczna, coraz trudniejsza do uświadomienia w myśli i w sumieniu. Człowiek nie czuje już belki w oku własnym, a za to tym ostrzej dostrzega źdźbło w oku bliźniego. Dlatego też czyn grzeszny i następująca po nim skrucha, a czyż nie zaczyna się ona już od tej wartości, jaką ma przyznanie się czynem, są dla Jezusa lepsze niż stłumienie grzesznego impulsu i spowodowane przez to zatrucie człowieka do cna, które można przecież pogodzić bez przeszkód z samą świadomością własnej dobroci i sprawiedliwości w świetle prawa.